Doktor habilitowany Mieczysław Ryba, nasz kolejny gość. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W sobotę odbyła się konferencja Nic o nas bez nas, wolności obywatelskiej i naprawa Rzeczpospolitej. Wziął w niej udział Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, który powiedział m.in., że demokracja w Polsce jest zagrożona, a najbardziej niepokojącym świadectwem tego jest uniemożliwianie funkcjonowania opozycji oraz szereg mechanizmów, które zbliżają nas do demokracji fasadowej. Czy w Polsce mamy do czynienia z demokracją fasadową?
Znaczy, wszystko zależy od tego, jak sytuacja przedstawia się w mediach, bo ja jestem przekonany, że możemy spokojnie dojść przy tym ustroju do ustroju totalitarnego czy porównalnego z komunizmem. Mimo tego, że mechanizmy pozornie nie są totalitarne, ale struktura własności, struktura zarządzania, że tak powiem, tym tak zwanym demokratycznym ustrojem może dojść do takiej perfekcji w sensie manipulowania, że będziemy pozornie żyć w społeczeństwie wolnym, a realnie pełni sterownym przez głównych graczy, którzy rzeczywiście ustawiają po pierwsze tematykę dyskusji, debat, po drugie treść. To znaczy, że się eliminuje pewne tematy, które są na przykład niewygodne dla rządzących, lub eliminuje się z przestrzeni medialnej ludzi, którzy są niewygodni dla władzy. I żyjemy w pewnej takiej wirtualnej iluzji. No, mistrzem tej iluzji był do niedawna na płaszczyźnie politycznej Janusz Palikot. Jego próba wysterowania jego na nową partię no niekoniecznie przynosi jeszcze efekty, co rzeczywiście można powiedzieć, że jeszcze aż tak źle nie ma. Ale perspektywa różnorakich prób się poszerza i tutaj wydaje się, że zbliżamy się do tego, bo pamiętajmy o tym, że to też jest cały system na przykład sądów, które funkcjonują w Polsce i czy wyrokują sprawiedliwie, czy nie wyrokują. Niektórzy mówią, że i słusznie, że władza sądownicza jest najważniejszą władzą. Jeśli nie rozstrzyga się pewnych kwestii na sposób sprawiedliwy, a pamiętajmy, że to sądy rozstrzygają różne spory obywateli między sobą i obywateli i państwa, no to jeśli tutaj to funkcjonuje w sposób nieprawidłowy czy patologiczny, no to absolutnie wyserowuje się ten system znowuż w kierunku takiej właśnie demokracji fasadowej czy systemu quasi-totalitarnego przy wszystkich atrybutach wolnych wyborów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że nie zmierzamy w dobrym kierunku. Nie zmierzaliśmy od początku tej tak zwanej transformacji w 1989 roku, zachowując całą patologię w strukturze własności tej uwłaszczonej nomenklatury, a po drugie później w sposób patologiczny pozbywając się wszelkich instrumentów tej takiej poważnej własności polskiej, przesuwając to wszystko na zewnątrz. Na tej płaszczyźnie można kreować na przykład stwarzanie pewnych mniejszości nawet narodowych, czy jakiejś autonomii, co się dzieje chociażby na Górnym Śląsku. Można kreować tworzenie pewnych bytów partyjnych, inne niszcząc. No to jest po prostu pewien proces, który socjologowie znają. I wydaje się, że nawet się kształcą w tym kierunku, jak manipulować społeczeństwem na płaszczyźnie tak zwanej psychologii społecznej. Więc rzeczywiście tutaj zjawiska są bardzo niebezpieczne.
Profesor Andrzej Nowak, panie profesorze, powiedział, że duża część Polaków żyje, który brał udział też w tej debacie, że duża część Polaków żyje w nierzeczywistości, jakby indywidualnym śnie i jest bardzo podatna na manipulacje. Powiedział także, że zadaniem naszym jest nie tyle obrona demokracji, ile obrona rzeczywistości przed nierzeczywistością.
Oczywiście, bo demokracja jest hasłem takim mówikiem, słowem mówikiem, święta demokracja, jak ktoś kiedyś powiedział, czyli czci się pewne bóstwo, czyli mówi się, jeśli zawyrykowało społeczeństwo w jakichś tam sondażach, czy w jakichś tam wyborach, to już jest to święte, niepodważalne i prawdziwe. Tymczasem należy się domagać prawdy, bo tylko jeśli mówimy o prawdzie, to jest wolność. Jeśli nie ma prawdy w przestrzeni publicznej, żadnej wolności nie ma. Ona jest czystą iluzją i czy to nazwiemy demokracją, czy czymkolwiek, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Rzeczywiście tak jest. Wynik, czy skutek jest stąd brany, że mamy do czynienia z potężnym takim oddziaływaniem, takie są najnowsze czasy, z potężnym oddziaływaniem środków masowego przekazu na konkretną osobę, na konkretne osoby. I jeśli nie ma tutaj pluralizmu w tym znaczeniu w obszarze medialnym, że się dyskutuje o rzeczach ważnych, że się dyskutuje o rzeczywistości, jeśli się nie dyskutuje w tej przestrzeni o rzeczywistości, tylko po prostu kreuje się pewne cudowne wizje lub fałszywe, no to absolutnie nie ma wolnych wyborów. No ja to powtarzam, ale wydaje się, że trzeba to do znudzenia. Jeśli człowiek, co to znaczy, że człowiek jest wolny i co jest prawem naturalnym, podstawowym człowieka? Oczywiście prawem naturalnym, człowiek ma prawo do wolności, tak, do wolnego wyboru. Ale jeśli nie ma prawa do prawdy, to jego wybór nigdy nie jest wolny, bo nie ma rozeznania, nie ma realnie, powiedzmy, dotarcia do tego, co jest w rzeczy i on jest po prostu iluzoryczny. To znaczy, jeśli my pójdziemy do apteki i nie będzie nam prawdziwie napisane, do czego jest który lek, to nasz wybór leku jest po prostu czystą fikcją. Nie mamy wyboru, jesteśmy oszukiwani. Tak samo jest w przestrzeni publicznej, tak samo jest w sferze, powiedzmy, polityki, tak samo jest w sferze kultury, bo to jest potężny proces, który nas odrywa od rzeczywistości. Im bardziej będziemy oderwani od rzeczywistości, tym ta kultura będzie w większym kryzysie.
Jarosław Kaczyński podczas wspomnianej konferencji powiedział także, że celem jego i Prawa i Sprawiedliwości jest odbudowanie siły demosu, ale jak zaznaczył, będzie to trudne, jeśli pozwolimy sobie odebrać wszelkiego rodzaju środki do tego, aby ten cel osiągnąć. Panie profesorze, czy dzisiaj rządzi demos w Polsce, czyli lud, czyli społeczeństwo, czemu służy zresztą demokracja, czy też próbuje się zawłaszczyć stado, by użyć języka z konferencji?
Ja sądzę, że lud nigdy nie rządził w żadnym systemie i rządził nie będzie. To jest w sensie, ta demokracja była złym systemem w sensie antycznego takiego rozróżnienia na różne systemy, bo wtedy, jeśli to jest na zasadzie pewnych emocji, to pamiętajmy o tym, jak lud reagował, kiedy skazywano Chrystusa Pana na śmierć. Natomiast tutaj chodzi o coś innego. To znaczy pytanie jest, czy mamy jakąś warstwę tak zwanej elity, czy klasy średniej, jak wolą inni, która jest w stanie reprezentować jak gdyby na płaszczyźnie życia publicznego, gospodarczego interesy swojego własnego narodu i wymuszać na warstwie politycznej realizację tych interesów. Takiej warstwy nie mamy. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę wybory tego, co zwiemy, no nie tyle ludem, co powiedzmy narodem, a więc pewnym bytem kulturowym zdefiniowanym poprzez dzieje, o pewnych obyczajach, pewnych zasadach moralnych, które jest w stanie bronić tych zasad, czy jak gdyby filtrować pewne procesy polityczne poprzez to, jakie obyczaje, jaka moralność rządziła tą społecznością, no to mamy do czynienia po prostu z postępującą destrukcją w tym obszarze. To znaczy wyśmiewane i niszczone są wszelkie zasady, które stanowiły o naszej tożsamości narodowej. I w tym momencie rzeczywiście stajemy się takim ludem, czy taką bezwładną masą, która nie ma relacji między sobą lub te relacje zanikają, czyli nie ma kulturowej więzi. I jest to po prostu jak taka, no powiedzmy, masa przerzucana widłami przez polityków w jedną czy w drugą stronę. Od emocji do emocji. Mój szanowny przedmówca mówił o tym, prawda, w jaki sposób są dokonywane pewne manipulacje w sferze życia gospodarczego, od chociażby przesuńmy jakieś tam decyzje w sferze oszczędności finansowych państwa, żeby wygrać wybory. Proszę zauważyć, że dostęp do wiedzy, w jakiej kondycji realnej, gospodarczej czy finansowej jesteśmy, jest po prostu zredukowany do minimum, a rządzący, żeby wygrać jesienne wybory, chcą tę wiedzę jeszcze bardziej ograniczyć poprzez to, że no, zakamuflują to pewnymi ruchami również na arenie międzynarodowej. To jest typowy rodzaj pewnej socjotechniki, która się odbywa na dużej skali. I my tak naprawdę nie mamy, czy w wąskim stopniu tylko mamy elitę, która jest w stanie naród informować, bo sam naród w masie swojej, czy społeczeństwo, no nie ma czasu, żeby się dowiadywać o subtelnościach tych, które się rozstrzygają w dziedzinie gospodarczej, politycznej czy innej. To powinni dziennikarze, to powinna po prostu pewna sfera ludzi, którzy się tym fachowo zajmują, nas informować. Natomiast ta przestrzeń jest zupełnie zawłaszczona, zagospodarowana przez inny kapitał lub przez władzę monopartii dwóch czy jednej. No i to po prostu wróży bardzo źle. Jeśli nie ma prawdy w życiu publicznym, nie ma o czym mówić. Jeśli nie ma elity, która jest w stanie bronić narodu, tylko ta elita jest jakoś rozdrapywana, czy też służy jakimś innym ideologicznym celom, no to biedny ten naród. To jest po prostu sytuacja bardzo trudna.
Panie profesorze, a gdzie są profesorowie uniwersytetów, gdzie są ludzie nauki? Kiedy ja widzę różnego rodzaju wystąpienia w obronie wolności, chociażby słowa, czy wolności uniwersytetów, i patrzę, kto się podpisuje, to co ciekawe, większość podpisów to nie są humaniści, to są profesorowie nauk ścisłych.
No to jest niestety pokłosie po komunistycznych czasów, kiedy tutaj nie mieliśmy do czynienia z żadnym oczyszczeniem w tej sferze życia naukowego, szczególnie humanistyki, bo jeśli bierzemy pod uwagę nauki ścisłe, to one nie miały aż takiego obciążenia ideologicznego z definicji samej. Natomiast jeśli mówimy o rządzie dusz, czyli tłumaczeniu, kim jest człowiek w różnych aspektach jego funkcjonowania w życiu społecznym, czyli mówimy o naukach humanistycznych, to tu zideologizowanie było potężne i wielu marksistów dzisiaj jest liberałami. I dominacja jest potężna. Nikt nie wyczyścił tej przestrzeni, tak samo jak politycznej, tak samo jak gospodarczej, tak i naukowej. W znaczeniu przerwania pewnej ciągłości z czasami komunistycznymi, czyli z czasami utopii marksistowskich. I dlatego jesteśmy w takim stanie permanentnej walki, która się nie tylko dokonuje w sferze różnych dziedzin kultury, co doskonale potrafimy zaobserwować, chociażby w sporach jakichś fundamentalnych, moralnych, aborcji i innych, ale również w sferze właśnie humanistyki szeroko rozumianej. Kryzys jej jest związany właśnie z tym dziedzictwem utopii komunistycznej, która przeszła bardzo szybko w taką utopię socjoliberalną dzisiejszego świata. Więc tak jak oderwani ci ludzie w wielu wypadkach byli od rzeczywistości wówczas, tak spokojnie przeszli w inne oderwanie od rzeczywistości i karmią również społeczeństwo takim pożywieniem intelektualnym. To jest poważny problem. Kryzys nauki jest jednym z fundamentalnych kryzysów kultury współczesnej.
Panie profesorze, to może jeszcze trochę o standardach dziennikarskich, o wolności słowa. Minister Tomasz Arabski z kancelarii premiera zadzwonił do szefa Polskiej Agencji Prasowej, by ten zablokował zadanie pytania dziennikarzowi na konferencji prasowej, gdy premier przebywał w Izraelu. Czy takie praktyki są dopuszczalne, niezależnie od tematyki pytania? Chodziło o reprywatyzację.
Oczywiście, że są niedopuszczalne, ale są stosowane. To tylko widać, to pokazuje mechanizm, który jest stosowany jest od lat. I stosowane jest na różnych piętrach takiego życia medialnego. To wystarczy zobaczyć, jakie informacje są po prostu na pierwszych stronach gazet, na pierwszych newsach informacyjnych, a co po prostu spada gdzieś daleko, jest marginalizowane lub przemilczane. I to jest dokładnie ta metoda. Ona tylko pokazuje, jak jest traktowana prawda. Bo nie chodzi o to, jak jest potraktowany pojedynczy dziennikarz, bo to jest jak gdyby tylko nośnik prawdy, który powinien jak gdyby zadać fundamentalne pytanie i poinformować przez to naród, poinformować społeczeństwo, o co chodzi. Natomiast chodzi o to, jak jest traktowana prawda. Prawdy nie ma, jest to tylko czysta socjotechnika czy manipulacja. I no tego typu rzeczy dobrze, że wychodzą, że możemy to jak gdyby zanotować, że możemy to skomentować, ale to tylko jak gdyby dopełnia obrazu, który żeśmy przed chwilą stworzyli. Obraz takiego matriksa politycznego, matriksa dziennikarskiego, w którym jesteśmy.
Nie tylko to wychodzi. Wyszedł także ze studia Radia Z podczas wczorajszej audycji, siódmy dzień tygodnia, Mariusz Błaszczak z Prawa i Sprawiedliwości, a to w proteście wobec zachowania Moniki Olejnik. Na jednym z blogów przeczytałem, że ostatnie dwa programy Moniki Olejnik są poglądowym materiałem dla studentów dziennikarstwa, jak nie należy prowadzić debaty. W studiu stworzona została atmosfera Dintoiry. Gospodyni zidentyfikowała się z jedną atakującą stroną. Prowadząca nie pozwala skończyć kwestii jednym uczestnikom, dając czas innym. Stosowała takie instrumenty jak przerywanie wypowiedzi, złośliwe komentarze, szybka zmiana tematu. Gdy poruszony został jakiś realny problem, na przykład podział dotacji na pisma w Ministerstwie Kultury. Mariusz Błaszczak wyszedł ze studia. Czy szykuje się kolejny bojkot, panie profesorze?
No być może, natomiast kwestia jest tego typu, jak to przez to można doskonale zdiagnozować, jak ważny jest dziennikarz. Dziennikarz, który jest reżyserem programu. Dziennikarz, który po prostu ma potężne możliwości sterowania przekazem, który ma potężne możliwości kogoś wyeksponować, i kogoś zminimalizować w przekazie medialnym. To są oczywiste rzeczy, które powinny być pokazywane jako pewien dla studentów dziennikarstwa, jako pewien no, wzorzec, jak się nie powinno dziennikarstwa uprawiać. Ale to nikogo nie dziwi, po prostu tak to funkcjonuje. Problem jest taki, że owszem, można by bojkotować, a nawet czasem trzeba tego typu publicystykę, to problem jest taki, że tej takiej normalnej prawie już nie ma w przestrzeni medialnej, bo media prywatne to są media we własności bardzo określonej opcji ideologiczno-polityczno-finansowej. A z kolei media publiczne są zawłaszczane przez partie, więc to wszystko, zważywszy jeszcze, że to środowisko dziennikarskie, gdybyśmy się dobrze zastanowili nad poszczególnymi osobami, z jakich kręgów się wywodzi, że w wielu wypadkach to jest albo rodzinnie, albo środowiskowo bardzo mocno pokomunistyczne środowisko, liberalizowane na sposób nowy, taki nowy i modły, no to wtedy doskonale zdiagnozujemy, dlaczego tak to wszystko wygląda. A wygląda oczywiście źle, no to nie jest, to nie ma dwóch zdań. Świat dziennikarski jest takim lustrem, czy jest takim, powiedzmy, pośrednikiem, poprzez który my rozeznajemy, czy społeczeństwo rozeznaje rzeczywistość. I to, kogo się zaprosi do studia, to jest jedna rzecz, a druga jest to, jak się, powiedzmy, steruje całym przekazem, całą debatą, całą dyskusją. Bardzo dużo można tutaj zrobić.
Czyli, krótko mówiąc, bronimy rzeczywistości przed nierzeczywistością i to jest zadanie.
Dokładnie, bo nierzeczywistość czy utopia zawsze nas doprowadzi do katastrofy, do przepaści. Po prostu pójdziemy w kierunku, którym nie chcielibyśmy pójść. Wydaje nam się, że idziemy w kierunku raju. Do takich rajów już żeśmy szli w XX wieku. Takiego raju mieliśmy zażyć w czasach komunistycznych, a zażyliśmy piekło. Więc przestroga jest na tyle mocna, że jeśli się nie zaczniemy otrząsać z tego stanu rzeczy, no to rzeczywiście możemy się w totalitaryzmie obudzić.
Doktor habilitowany Mieczysław Ryba, członek Kolegium IPN i wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.